Rzadko podejmuję się w tym podcaście opisywania relacji dwóch osób. Dla mnie to jest trochę takie wróżenie z fusów, a jeżeli są to osoby publiczne, ciężko jest dojść, co jest za tym płaszczykiem pozorów tego, co przecieka do lub celowo relacjonowane jest mediom. Jednak w obliczu nowego sezonu serialu The Crown nie mogłam się wprost oprzeć pokusie próbie ustalenia, jak wyglądały relacje królowej Elżbiety II i premiera Tony'ego Blaira. No i o tym, co udało mi się ustalić, opowiem w dzisiejszym odcinku.
Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. A Wy słuchacie podcastu Po Królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną królewską podróż, a podczas niej nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam.
Cześć. Powoli rozpoczynam odcinki, które będą nas w pewien sposób przygotowywały na ten finałowy sezon The Crown. Będę w nich poruszała tematy, które prawdopodobnie pojawią się w serialu. No i te potencjalne tematy wybieram oczywiście na podstawie historii tego, co się wydarzyło. Nie są to żadne tajne źródła, tylko po prostu jak każdy możecie otworzyć Wikipedię i zobaczyć, co w tych latach po 97 roku się wydarzyło. I od razu zaznaczam, że jeżeli nie oglądacie serialu, nie jesteście jego fanami, nie interesuje Was on, to i tak tutaj znajdziecie dużo dla siebie, dlatego że w tych odcinkach teraz nie będę się skupiała, co będzie, czego nie będzie w tym serialu, tylko będę próbowała Wam opowiedzieć historie, które wydarzyły się w czasie, o którym będzie opowiadał ten sezon. I dzisiaj, tak jak we wstępie opowiedziałam, zajmę się sprawą relacji między Elżbietą a Tonym Blairem. Jednak zanim zacznę, chciałam tylko zachęcić Was do subskrypcji kanału na YouTube, obserwowania w Spotify lub Apple Podcasts, ponieważ ze statystyk wiem, że połowa z Was, teraz mnie słuchających właśnie, tego nie robi. A warto, bo tak jak mówiłam, kolejne 2 miesiące zapowiadają się naprawdę, naprawdę ciekawie. Czy jesteście fanami serialu, czy nie, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Wiemy, że między królową Elżbietą a Winstonem Churchillem panowała sympatia, a w rezultacie ich relacji może nawet jakaś międzypokoleniowa przyjaźń. Na pewno monarchini miała ogromny sentyment do swojego pierwszego premiera. Relacje z Margaret Thatcher za to powszechnie były znane jako raczej trudne i panie podobno nie pałały do siebie sympatią, mimo że były rówieśniczkami. Jeżeli chodzi o relacje Elżbiety i Tony'ego Blaira, sprawa jest nieco niejasna i na pewno dramatyzowana. Często słyszę, czy słyszy się o trudnej relacji, o kompromitacji królowej przez premiera, o tym, że Blair za bardzo się wtrącał i próbował sterować działaniami Elżbiety. Inni z kolei zawdzięczają mu wyjście rodziny królewskiej z twarzą po tragicznej śmierci Diany i modernizowanie monarchii lub wręcz jej ocalenie. Jakie relacje łączyły doświadczoną królową i zaledwie 40-kilkuletniego premiera z Partii Pracy? Nie jestem w stanie tej relacji ocenić, nawet nie będę próbowała, ale mogę Wam przekazać, co udało mi się na ten temat wyszukać. Na początku, w telegraficznym skrócie, przypomnę, kim jest i był na przełomie tysiącleci Tony Blair. Ponieważ jestem świadoma tego, że nie dla wszystkich, tak jak na przykład dla mnie, był to pierwszy premier Zjednoczonego Królestwa za takiego mojego świadomego życia i po prostu dlatego go dobrze zapamiętałam. Tony Blair został premierem Zjednoczonego Królestwa w maju 1997 roku, w wieku zaledwie 43 lat i wówczas był to drugi najmłodszy premier w historii Zjednoczonego Królestwa. Od tego 1997 roku Blair sprawował urząd premiera przez 10 lat do 2007 roku, kiedy zrezygnował z premierostwa na fali utraty popularności spowodowanej działaniami Blaira w sprawie wojny w Iraku. Przewodniczył zwycięskiej w ówczesnych wyborach Partii Pracy, więc Blair jest premierem z ramienia Partii Pracy, nie z ramienia Partii Konserwatywnej. Tutaj rzeczywiście królowa Elżbieta miała wielu premierów z Partii Konserwatywnej, trochę mniej z Partii Pracy i właśnie Blair był tym z Partii Pracy. Podczas jego premierostwa towarzyszyła mu żona Sherry. Kiedy zaczęłam poszukiwania źródeł do tego odcinka i wpisałam w YouTube Tony Blair o Elżbiecie, to mój ekran wprost został zasypany filmami, na których były premier wspomina królową Elżbietę. No i w tych filmach, czy to są jego wywiady do mediów, czy jakieś takie, że tak powiem, wspominki, podkreśla jej oddanie, grację, umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji. Z tych wspomnień bije spokój, a czasem nawet pojawia się anegdota lub dwie, chociaż zwykle to są jednak te same anegdoty. Jest poprawnie politycznie, poprawnie dla wizerunku byłego premiera i z szacunkiem do kultowej monarchini, która odeszła dosłownie chwilę wcześniej. Ten obraz, myślę, nie mógłby się bardziej różnić od tego majaczącego gdzieś z tyłu głowy, zasłyszanego o niechęci rodziny królewskiej do państwa Blairów. No i powiem tak, jeżeli z ust Tonego padło kiedyś jakieś niepochlebne słowo w stosunku do monarchii, czy też szczególnie samej Elżbiety, no to albo ono nie doczekało się czasów internetu, bo pamiętajmy, że taki powszechny internet dopiero podczas premierostwa Tonego Blaira wchodził do powszedniego użycia, albo Tony Blair nigdy nie wypowiedział takich słów publicznie. W poszukiwaniu rewelacji sięgnęłam po pamiętniki Blaira, a raczej wspomnienia Blaira, w których opisuje właśnie swoją przygodę jako premiera Zjednoczonego Królestwa. I książka ma tytuł Podróż w polskim wydaniu. W polskim wydaniu ma 924 strony, a ja przewertowałam tę cegłę w poszukiwaniu słowa królowa i wątków właśnie związanych z rodziną królewską. Początek. Według opowiadanej wielokrotnie przez Blaira anegdoty, królowa miała go powitać słowami. Moim pierwszym premierem był Winston Churchill, a to było zanim się urodziłeś. Tony Blair w swoich wspomnieniach opisuje to pierwsze spotkanie z królową, no i to wręcz anegdotyczne zdanie. Tony pisze, że o królowej można wiele powiedzieć. Podczas tego spotkania zauważyłem dwie rzeczy. Była dość nieśmiała, co było dziwne jak na kogoś z jej doświadczeniem i pozycją, a jednocześnie bezpośrednia. Nie mam na myśli niegrzeczności czy braku wrażliwości, a po prostu bezpośredniość. Jesteś moim 10. premierem, pierwszym był Winston, to było zanim się urodziłeś. Przez jakiś czas rozmawialiśmy, nie był to taki zwykły small talk, ale ogólnie bzdury na temat programu rządowego, rozmowa była nieco sztywna. Następnie przyprowadzono Sherry, czyli żonę Tonego, aby złożyła królowej wyrazy szacunku. Podczas tej rozmowy królowa bardziej się rozluźniła. Wbrew powszechnemu przekonaniu, Sherry zawsze dobrze się z nią dogadywała. Śmierć księżnej Diany. Zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Blair został premierem, zdarzył się tragiczny wypadek księżnej Diany w Paryżu, w rezultacie którego Diana zmarła. To była sytuacja, która rozgrzała bardzo opinię publiczną, prasę. Oczywiście w Wielkiej Brytanii cały kraj był w żałobie, ale to była też trudna sytuacja dla takiego młodego, niedoświadczonego jeszcze premiera, jak i dla rodziny królewskiej i nawet nie jako instytucji, ale dla rodziny, z której odeszła mama przyszłego następcy tronu. Na ten temat napisano kawałek spektaklu, napisano cały film Królowa z Helen Mirren i pewnie to też znajdzie się w serialu The Crown. Nie dziwi więc, że te kilka dni po śmierci księżnej Diany są często określane jako te decydujące względem relacji rodzina królewska i premier, królowa i premier, bo to też były początki ich wspólnej pracy. W swoim dzienniku Tony Blair pokusił się o taki opis tego momentu. Nie jestem wielkim zwolennikiem establishmentu. Prawdopodobnie właśnie dlatego jestem w Partii Pracy i zawsze w niej będę. To nie tak, że mam coś do nich, rodziny królewskiej establishmentu, ale przez kilka dni po śmierci Diany robiłem co w mojej mocy, aby chronić nie tylko królową, ale także dwór. Muszę też powiedzieć, że uważałem ich za uprzejmych, nawet czarujących i zawsze pomocnych ludzi. Zatem to, co teraz dodam, może powiedzieć więcej o mnie niż o nich. Zawsze czułem, że woleli przywódców politycznych, klasyfikujących się do tych dwóch rodzajów. Albo tych, którzy pochodzili z ich środowiska lub przynajmniej w pełni podzielali ich ogólne poglądy, albo tych autentycznych ludzi partii pracy, o których zwykli czytać, którzy mówili z akcentem i którzy dopasowywali się do ich poglądu na temat tego, jacy powinni być tacy ludzie. Ludzie tacy jak ja byli trochę nowobogaccy, trochę aspirujący, trochę zagmatwani i dlatego podejrzani. Dlatego też w tamtych czasach zdawałem sobie sprawę, że jeśli stanie się zbyt oczywiste, że próbuję kształtować sytuację, mogę spodziewać się znacznego odwetu ze strony pałacu, a jeśli się potknę, nie powinienem oczekiwać pomocy w podniesieniu się. Blair czuł, że on ma rację i że to on ma dobry pomysł, jak tutaj poradzić sobie z tą sytuacją, którą zastał naród. Z jednej strony brak odpowiedzi ze strony establishmentu, brak odpowiedzi ze strony rodziny królewskiej, takiej w stronę narodu, wyczucie tych narodowych, że tak powiem, sentymentów, no i ogarnięcie całej tej sprawy, tak? Tutaj Blair widział problem tego, że królowa nie przemówiła do narodu zaraz po śmierci Diany. Rozumiał chęć wspierania wnuków, jednak uważał, że królowa powinna zabrać głos w momencie, kiedy zdarzyła się taka wielka tragedia i naród w taki gwałtowny sposób na to reaguje. Sam zabrał głos i to nawet kilka godzin po śmierci księżnej Diany, więc długo nie czekał. Stało się to nieopodal kościoła, do którego zmierzał w tę niedzielę, ponieważ Diana zmarła w nocy z soboty na niedzielę, na nabożeństwo. I swoją drogą owe przemówienie, mimo że zapisało się w historii i mimo że jest niezwykle krótkie, a może właśnie dlatego, że jest niezwykle krótkie i tak do sedna, zapadło w pamięć naprawdę wielu osobom. I to właśnie tam Blair użył sformułowania księżna ludu, tak? Teraz mówimy królowa ludzkich serc, więc to wszystko gdzieś jednak ma korzenie w tej przemowie Blaira. I w ogóle to stwierdzenie, że to jest księżna ludu czy people princess, zdobyło niesamowitą popularność. Jednak jak pisze Andrew Morton w Królowej, w biografii Elżbiety II, zwrot księżna ludu nie został dobrze odebrany w wielu kręgach, mimo bardzo dobrych chęci Blaira. Morton pisze dalej, że rozpętała się żałobna historia nakręcana przez media, skupionej na tej pięknej, ale zasadniczo zwyczajnej osobie, czyli Dianie. Polityczni obserwatorzy uważali, że określenie premiera księżna ludu nie do końca przypadło do gustu królowej. Tina Brown, która także jest autorką książek o rodzinie królewskiej, m.in. ostatnio Wojny Windsorów, twierdzi wręcz, że królowa uznała wówczas, że szeroko nagłaśniane wysiłki Tony'ego Blaira względem poprawy sytuacji albo zmiany sytuacji w kraju są zbyt nadęte. I kto tu miał tak naprawdę rację? Czy ten Blair, który uważał, że takie słowa są odpowiednie i taka reakcja jest odpowiednia, czy no niby, tak, ponieważ nie słyszymy tego z ust Elżbiety, czy nie słyszeliśmy tego z ust Elżbiety, takiej krytyki tego, jak Blair do tego podchodzi. Blair wspomina całą tą sytuację jeszcze tak. Rzeczywiście, gdybym nie przemówił w niedzielę i w następnym tygodniu, dosłownie nikt na jakimkolwiek stanowisku władzy by się nie odezwał. Jak dziwne by to było, biorąc pod uwagę, że to była jedyna wiadomość na nagłówkach na całym świecie. Nie trzeba było geniusza politycznego, aby domyślić się, że trzeba było skierować tę falę właśnie w stronę królowej. Nie można było tego cofnąć, oprzeć się ani zignorować. Nie ufałem sobie w pełni, aby iść prosto do niej, do królowej i być tak bezczelnym, jak potrzebowałem. Poszedłem więc do Karola. Także Blair poszedł do Karola i jak przyznaje, częścią jego problemu z królową było to, że nie było takiego łatwego punktu styku, powiązania ze względu na wiek, poglądy czy ich dopiero raczkującą znajomość. I jak sam pisze, szanował ją i był pod jej wielkim wrażeniem, ale jako nowy premier nie znał ani jej, ani tego, jak przyjęłaby takie bardzo bezpośrednie rady, które teraz jego zdaniem, czy wtedy jego zdaniem musiał jej udzielić. I poszedł do Karola. Karol wówczas, według zeznań Blaira, poparł jego pomysł. No i pisze dalej Blair, że mieli na ten temat takie samo zdanie, czyli że królowa musi wyjść i rodzina królewska musi być bardziej otwarta na obywateli. Blair pisze, że transmisja, czyli ta wypowiedź królowej, która zdarzyła się wreszcie w czwartek, była niemal idealna. Udało jej się być królową i babcią jednocześnie. No co tutaj jest dużym komplementem dla królowej. A zaledwie kilka dni później, od razu po pogrzebie Diany, Blair był zaproszony na swój pierwszy weekend w Balmoral. To się akurat tak zbiegło w czasie, on był już zaproszony wcześniej i akurat zbiegło się to w czasie tak, że ten weekend był zaplanowany zaraz po pogrzebie Diany. I podczas spotkania sam na sam z królową podjął w jakiś sposób ten temat tego, co niedawno się wydarzyło i opisuje to tak. Mówiłem może z mniejszą wrażliwością niż powinienem o konieczności wyciągania wniosków. Martwiłem się później, że pomyśli, że ją pouczam lub jestem arogancki i w niektórych momentach rozmowy przybierała pewną wyniosłość. Ale w końcu sama stwierdziła, że należy wyciągać wnioski i widziałem, jak działa jej mądrość, zastanawia się, rozważa i dostosowuje. Cała ta sytuacja ze śmiercią Diany wyszła Blairowi politycznie na bardzo dobre, dlatego że w tamtym momencie, zaraz po tym tragicznym tygodniu, miał 93% poparcia. I tutaj możemy się zastanawiać, czy Blair nie upiekł w pewnym sensie dwóch pieczeni na jednym ogniu, tak? Czy jednocześnie nie zdobył sobie dużego kredytu zaufania wśród wyborców i obywateli Wielkiej Brytanii? Właśnie to miałoby odzwierciedlać te naprawdę wysokie sondaże. No jak i być może uratował monarchię i dobre imię królowej Elżbiety. Tak jak wcześniej tutaj wspominałam, z tych bardzo niebezpośrednich przekazów, które mamy ze strony dworu czy królowej Elżbiety, nie do końca na dworze może było to przyjęte aż z takim entuzjazmem, jak Blair by się tego spodziewał. Milenium. Idziemy 2,5 roku do przodu i jesteśmy w sylwestrową noc 1999 roku, powitanie nowego milenium. Różne rzeczy się wtedy działy i Tony Blair też opisuje w swoich pamiętnikach bardzo dużo z tego, co się działo w tego Sylwestra, jak otwierał koło, które de facto nie działało, jak stresował się, bał się, że nowa linia metra nie przyjedzie i także stresowała go wieczorna impreza, ponieważ jakimś cudem Tonemu Blairowi udało się namówić rodzinę królewską, aby wzięła udział w wielkiej uroczystości razem z nim, politykami i poddanymi, w wielkiej takiej uroczystości witającej nowe milenium. Wszystko odbyło się w zbudowanej z okazji właśnie nowego tysiąclecia arenie. Teraz ona jest chyba znana w Londynie jako O2 Arena. To jest w Greenwich. I jest to taka arena nowego tysiąclecia. No, ale jak się okazuje, nie wszyscy byli w szampańskich nastrojach i ja Wam bardzo polecam wyszukać sobie na YouTubie właśnie Millennium, New Year's Eve, czy nie wiem, Sylwester, Królowa Elżbieta, Tony Blair, dlatego że tam zobaczycie rzeczy, których nie odwidzicie. Na przykład jak żona premiera Tony'ego Blaira, Sherry, śpiewa na całe gardło obok królowej, która ma taką dość nietęgą minę. No bo właśnie, Nie wszyscy byli wtedy w szampańskich nastrojach i życzyli sobie z uśmiechem na ustach do siego roku. Alistair Campbell, bardzo bliski współpracownik Blaira, napisał w swoim dzienniku, że członkowie rodziny królewskiej byli wyraźnie wkurzeni, że tam są. Blair pracował nad nimi, próbował ich tam rozluźnić, zagadać. Anna podobnież była twarda jak skała, a Sherry chyba nawet dygnęła przed królową, co na niewiele się zdało. Tutaj na marginesie Sherry była taką, jest uważana za dość mocną republikankę i też w dalszej części powiem Wam, że nie do końca zawsze dygała przed królową. Tony Blair wspomina ten wieczór tak. Nie wiem dokładnie, co o tym wszystkim myślał książę Filip, ale nie wyobrażam sobie, że można by to wydrukować. Podejrzewam, że jej królewska mość użyłaby innego języka, ale z tymi samymi uczuciami. Czyli Blair wiedział, że generalnie nie są zbyt szczęśliwi. Jednak każdy z nas musiał przejść przez to z pogodną miną, a królowa dała z siebie wszystko. Usiedliśmy razem, przyjrzeliśmy się programowi. Nad głowami premiera oraz pary królewskiej zaczął się pokaz akrobatyczny. Robili swoje szalone rzeczy, pisze dalej Blair, tuż nad miejscem, gdzie siedziała królowa. No cóż, to niezwykłe, powiedział książę Filip, rozjaśniając nieco sytuację. Wiesz, że robią to bez pasów bezpieczeństwa? Przysięgam, nie wiedziałem, co się stanie, pisał dalej Blair. Poczułem się jak bohater filmu o szóstym zmyśle, który widzi przyszłość z wysokości 60 stóp. Jeden z performerów spadnie w trakcie salta, przewróci się i zmiażdży królową. Widziałem to wszystko. Królowa zabita przez trapezistę w nowej arenie. Obchody milenijne w Wielkiej Brytanii zepsute. Blair przyznaje, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Tysiąclecie Wielkiej Brytanii rzeczywiście byłoby sławne. Zapisałbym się na zawsze w historii. Potem rozległ się upiorny śpiew Auld Lang Syne. Kolejna decyzja. Połączyć ramiona z królową czy nie? Patrzyliśmy na siebie, bezsilnie zdałem sobie sprawę, że zrobienie tego jest śmieszne, ale nie zrobienie tego jest totalnym lekceważeniem i zwracaniem na siebie uwagi. Dokonałem wyboru, wyciągnąłem ramię w jej stronę. Królowa pozostawiła opcje otwarte, wyciągając jedno ramię w moją stronę. Ale co tam? Ona żyła i to było najważniejsze. Wcześniej wspomniany Alistair Campbell pisze o tym też w swoich wspomnieniach ze swojej perspektywy i pisze, że ewidentnie członkowie rodziny królewskiej wyglądali, jakby woleli siedzieć pod kocami w Balmoral. I podczas piosenki najpierw królowa pocałowała w policzek księcia Filipa i wzięła jego, a potem także Tonego Blaira za ręce. I Alistair Campbell tutaj podkreśla, że jak zauważyła prasa, z oczywistą, chłodną niechęcią wzięła go za tą rękę. Ogólnie według Alistaira oni nie wyglądali zbyt zadowoleni z tej sytuacji, na zbyt zadowolonych z tej sytuacji. No i Alistair kwituje, że Blair twierdzi, że cały czas towarzyszyło mu przekonanie, że pokaz akrobatyczny skończy się tym, że któryś spadnie na głowę królowej. Także tutaj mamy humorystyczne podejście do wplątania królowej Elżbiety i całej rodziny królewskiej w jakąś po prostu imprezę, na której nikt nie chciał być. Każdy chciał siedzieć w domu pod kocem, wstać następnego dnia, wyjść na spacer. No a niestety zdarzyło się to, co się zdarzyło i nikt szczególnie zadowolony z tego nie był i myślę, że to też jest bardzo ciekawa i unikatowa możliwość zobaczenia królowej tak późno w nocy na jakiejś imprezie, bo ja sobie nie przypominam drugiej takiej historii. Bardzo polecam te filmiki, myślę, że to też to trochę pokazuje tą relację, że ona nie była jakaś taka super ciepła. Ale z drugiej strony, czy Tony Blair tak naprawdę to wszystko ukartował, żeby tutaj nie być fair wobec rodziny królewskiej? Też bym nie powiedziała, myślę, że zmusiły go do tego okoliczności. Inne małe i wielkie historie, a także lisy. I tutaj w tym rozdziale chciałam zebrać takie małe punktowe historie na temat tego, z czego mogły wynikać jakieś niesnaski pomiędzy rodziną królewską i Elżbietą, a Tonym Blairem. I tutaj Robert Lansley, historyk i autor książek o członkach rodziny królewskiej, podaje, że w 2001 roku po Downing Street nosiła się taka wiadomość, że jakoby podczas audiencji u królowej Blair powiedział o złotym jubileuszu, a królowa poprawiła go na mój złoty jubileusz. No i tutaj mamy jakieś ukracanie ambicji Blaira przez królową i takie pokazanie, że jednak to co moje, to moje i proszę się tutaj nie pakować. Podczas 10 lat premierostwa Blaira napięcia piętrzyły się i jeszcze na samym początku, jeszcze nawet przed tym tragicznym tygodniem z września 1997 roku, rząd zdecydował wycofać z eksploatacji jacht Brytanię. I to był dosyć delikatny problem, Blair go odziedziczył po swoim poprzedniku, Johnie Majorze. To też było w tym 5. sezonie The Crown. Jednak ostatecznie no to moment wycofania Brytanii ze służby przypadł na kadencję Blaira w grudniu 1997 roku. I no tutaj Tina Brown pisze, że Blair czuł, że nie ma wyboru i do wycofania statku musi dojść, bo to pomoże mu udobruchać lewe skrzydło partii. I tutaj widać, że Blair grał jednak na swoje polityczne konto. Jak powszechnie wiadomo, rodzina królewska bardzo przeżyła tę stratę ukochanego domu na morzu, tak? Ten jacht był też ich ukochanym domem. No a królowa podczas tej uroczystości uroniła łzy. To zdecydowanie nie pomogło w wzajemnych relacjach w tej pierwszej części rządów Tonego Blaira. Za to w 1999 roku Partia Pracy podpadła rodzinie królewskiej reformą Izby Lordów. To była bardzo duża reforma, ona się wtedy zaczęła. Jeżeli macie ochotę poczytać, bo trwała no, bardzo długo, zapraszam do internetu. Ale rzeczywiście podobnież bardzo to rodzinę królewską wkurzyło. W 2004 roku, jak pisze Tina Brown, autorka właśnie książki Wojna Windsorów, no to był taki wątek, który totalnie doprowadził rodzinę królewską do wściekłości. I był to zakaz polowania na lisy. Wiadomo, rodzina królewska to są ogromni entuzjaści polowań, spędzania czasu w ten sposób na świeżym powietrzu, więc podobno ten zakaz polowania na lisy po prostu wprowadził furię absolutną w rodzinie królewskiej. I po latach Blair właśnie w tych swoich wspomnieniach określa tę decyzję jako jedną z tych ustaw, których do dziś najbardziej żałuje. Właśnie kwestie polowania na lisy. No bardzo ciekawe. Niedługo potem, zresztą też w 2004 roku, rozległ się taki apel jednego z ministrów Blaira, aby rodzina królewska wyprowadziła się z pałacu Buckingham do budynku bardziej odpowiadającego współczesnym czasom i standardom. Także no też takie rzeczy były, takie szpileczki wbijane rodzinie królewskiej. Książę Filip, znany reformator, pytany podczas kadencji Blaira o modernizację, miał podobnież powiedzieć, że nie, nie, nie dla samego modernizowania, nie dla sprawiania innym kłopotów w jakiś blairowski sposób. Co chyba ładnie podsumowałoby ogólny sentyment księcia Filipa do Tonego Blaira w tamtym okresie. Dalsze napięcia między Blairem a królową także były i to już nie są punktowe jakieś zmiany rządu albo decyzje polityczne, ale one wynikały z takiego ogólnego, pewnego rodzaju nieformalnego podejścia rodziny Blairów do monarchii, co często według wielu ekspertów uważano za brak szacunku. No i tutaj mówiłam Wam wcześniej o tym dyganiu czy niedyganiu żony Blaira. Tutaj Blair, co też przytaczałam na samym początku tego podcastu, mówił, że królowa i jego żona dogadywały się dość nieźle, mimo tego, że wiele osób twierdzi inaczej, ale no tutaj też wiele osób, dziennikarzy zauważa, że Sherry nie dygała przed królową Elżbietą aż tak często, jak powinna. Podobnież zdarzyło się to tak, że podczas jej pierwszej wizyty w Balmoral w 1997 roku i ponadto rzekomo tutaj to nie są, wiecie, jakieś super potwierdzone w tym momencie informacje, są to akurat wzięłam z GQ, ze strony internetowej, więc to są takie raczej, jesteśmy teraz w kategorii ploteczek. Rzekomo Sherry pozostawiła królową zawstydzoną decyzją o założeniu garnituru uznanego za niezwykle niewłaściwy wybór w obecności członków rodziny królewskiej. No i według doniesień, także z tej strony, Sherry zaczęła denerwować królową Elżbietę, kiedy na igrzyskach Highland, to są takie szkockie igrzyska, powiedzmy, w takich różnych tradycyjnych gier, w 2003 roku była tak znudzona, że przyłapano ją publicznie ziewającą, gdy siedziała zaledwie kilka metrów od jej królewskiej mości, czym okazała całkowity brak szacunku. Sherry generalnie podpadała prasie bardzo mocno i myślę, że zdecydowanie wyróżniała się na tle innych pań premierowych. I tutaj też Blair sam skomentował w swoich wspomnieniach tą kwestię właśnie tych igrzysk, na których jego żona ziewała, potwierdził, że jest to prawda, że niestety tak się stało i że niestety uchwyciły to kamery. Z kolei The Telegraph podaje, że królowa Elżbieta i Blair po prostu mieli bardzo różne zainteresowania i zupełnie inne zainteresowanie, jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu. No i jak wiadomo, królowa Elżbieta uwielbiała wieś, bycie po prostu w Balmoral, w Sandringham, przechadzanie się, konie, psy, a no jednak premier wolał, tutaj cytuję za Telegraph, życie w mieście, wakacje na Barbadosie, tenis i piłkę nożną, czyli no zupełnie inne życie. Po latach też Tony Blair pisał w swoich wspomnieniach, że z królową no nie powinno się próbować zaprzyjaźniać, nie powinno się próbować być takim troszkę nieformalnym. Nie wiem, czy tutaj nauczył się, że tak powiem, na swoich błędach i swojej rodziny, czy jest to taka ogólna refleksja, ale tutaj akurat mówi w kontekście innych głów państw i rządów, którzy przyjeżdżali na przykład na szczyty różne i na różne spotkania. I Tony Blair mówi tak. A teraz coś ci powiem. Z królową nie można być bardziej nieformalnym i się tak jakby zaprzyjaźnić. Czasami to ona może być bardziej nieformalna i zaprzyjaźnić się z tobą, ale nie próbuj tego odwzajemniać, bo inaczej otrzymasz to spojrzenie. Z pewnym rozbawieniem obserwowałem tych, którzy rozumieli różnicę między królową a prezydentem i tych, którzy tego nie rozumieli. Oboje są głowami państw, ale królowa jest królową. To członkowie rodziny królewskiej, a nie jakiś nadęty, wybrany pleb. I nie zapomnij o tym. Więc takie pełne szacunku w sumie, ale też ostrzeżenia były słowa Tonego Blaira. Tutaj też Tony Blair wspomina ostatni dzień swojego premierostwa. Wspomina, że poszedł do pałacu i pożegnał się z królową, która była jak zawsze pełna gracji i elegancka. No i co się stało po tym jego premierostwie? Według jednej z anegdot monarchini wyjawiła podobnież kiedyś niepotwierdzone źródło, że jej najmniej ulubionym premierem był Tony Blair, chociaż najwyraźniej nienawidziła też Borisa Johnsona. Także tutaj podobno taka anegdota krąży, że tych panów wkładała, że tak powiem, do jednego worka. No i tutaj media już kilka lat po skończeniu premierostwa przez Blaira doszukiwały się niechęci ze strony rodziny królewskiej do niego po tym, że nie został ani on, ani jego następca z Partii Pracy Brown nie zostali zaproszeni na królewski ślub Williama i Catherine w 2011 roku, no i że to miał być taki znak, że królowa i rodzina królewska nie przypadają za nimi. Po premierostwie. No właśnie, co się stało po zakończeniu kadencji Blaira? Słuchajcie, no podobno na własne życzenie Blair, chociaż był też opór parlamentarzystów chyba i opinia publiczna też miała zarzuty, no dosyć duże zarzuty, muszę powiedzieć. W każdym razie na własne życzenie ponoć Blair nie otrzymał wyróżnienia od królowej w formie tytułu szlacheckiego, co jest taką niepisaną zasadą, że premier po zakończeniu swojej służby i pracy otrzymuje taki tytuł. No i co pewnie niektórzy złośliwi mogliby także odczytać znowu jako osobistą niechęć królowej do Tonego Blaira. Jednak, słuchajcie, trzeba było poczekać jedyne 15 lat. 31 grudnia 2021 roku opublikowano informację, że Tony Blair otrzyma nie jakiś tam zwykły tytuł, Order Podwiązki. Order Podwiązki to jest najważniejsze i najwyższe rangą odznaczenie brytyjskie przyznawane osobiście przez monarchę. Pewnie tam ktoś tam doradza, dwór czy doradcy, ale monarcha tutaj ma podobno najwięcej do gadania i od czerwca 2022 roku właśnie Tony Blair jest kawalerem Orderu Podwiązki i dożywotnio jest członkiem tego super elitarnego klubu. To jest naprawdę super elitarny klub, to jest zaledwie kilkadziesiąt osób. Królowa Elżbieta właśnie w czerwcu 2022 roku osobiście przyznała mu ten order, no co stanowi tylko o tym, że chyba jednak po latach relacje z rodziną królewską nie są aż tak złe, jak podawano. A może nawet serdeczne. Ciężko powiedzieć. Tony Blair też wspominał w tych wywiadach, które wspominałam na samym początku, już po śmierci Elżbiety drugiej, że kilka miesięcy przed jej śmiercią był z nią na lunchu. Nie wiem, może to miało związek właśnie z przyznaniem tego orderu. Ciężko powiedzieć, dlatego że nie powiedział, co to była za okazja. I Blair wspomina, że królowa miała wtedy problemy z nogą, ale mentalnie była absolutnie sprawna i była tak wspaniała, elegancka i cudowna, jak zwykle. Podsumowanie. Tina Brown w Wojnie Windsorów twierdzi, że w najlepszym razie para królewska nie przepadała za Blairami. Choć według Sherry Blair po 9 wspólnych weekendach w Balmoral królowa patrzyła na Blairów nieco cieplej. Istnieje prawdopodobieństwo, że rodzina królewska rzeczywiście nie przepadała za Blairem, chociaż warto się zastanowić, czy to kwestia samego Blaira, czy to było jednak połączenie jego zdeterminowania do rozwinięcia swojej politycznej kariery, połączone ze splotem wielu przykrych i trudnych wydarzeń dla rodziny królewskiej na przełomie wieków. I dzisiaj możemy jedynie spekulować, czy w jakimś spokojniejszym czasie ta relacja byłaby łatwiejsza. A może wcale nie byłaby łatwiejsza? Może to charakter Tony'ego sprawiał, że swoje polityczne cele wydawał się stawiać wyżej niż relacje z monarchą? No właśnie, to jest kwestia do gdybania, kwestia sporna. Nie wiemy, jak by było. Po latach Blair wspomina królową jedynie dobrze i z perspektywy czasu jestem w stanie uwierzyć, że jego celem realnie było jednak ratowanie monarchii, i przy tym naprawdę ogromny szacunek do królowej, przede wszystkim do królowej, ale też do instytucji monarchii. I zakończę ten odcinek cytatem właśnie z Blaira, który zdecydowanie ten szacunek i jednak takie ciepłe uczucia podkreśla. Szczerze mówiąc, są tylko dwie osoby na świecie, którym premier może powiedzieć, co mu się podoba w kolegach z gabinetu. Jedna to żona, a druga królowa. Ona jest jedyną osobą, której możesz powiedzieć coś z taką całkowitą pewnością i wiedzą, że to zaufanie nigdy nie zostanie złamane. I na koniec jeszcze wspomnę, że ten odcinek podcastu nie ma w żadnym razie na celu analizować postaci Tony'ego Blaira, jego politycznej kariery, jego wyborów, a także jego relacji z mediami. Tylko i aż próbuję rozgryźć tę na swój sposób nietypową relację, która łączyła Elżbietę i Blaira. Chociaż jestem przekonana, że tych dwoje, jak i ich rodziny, w bezpośredniej i otwartej rozmowie przy herbacie przekazałyby nam jeszcze zupełnie inny obraz tej historii, którą właśnie poznaliśmy. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie 71. już odcinka podcastu Po Królewsku. My słyszymy się już za kilka dni w kolejnym odcinku, a Was zapraszam do subskrybowania czy obserwowania mojego podcastu. A jeżeli macie ochotę, możecie też napisać komentarz pod filmem na YouTube. Jestem jak zwykle na Instagramie Po Królewsku, a ostatnio także na TikToku Po Królewsku, więc tam możecie mnie spotkać. Do usłyszenia. Pa, pa.